Zapraszamy do wysłuchania książki zatytułowanej Masa o pieniądzach polskiej mafii. Jarosław Sokołowski, Masa w rozmowie z Arturem Górskim. Czytają Andrzej Hausner,
Tomasz Sobczak,
Janusz Zadura,
Jakub Wieczorek.
Od narratora Jarosław Sokołowski, Masa.
Piękny jest świat ludzi niezłomnych, charakternych, wiernych, dotrzymujących obietnic i nigdy nie zdradzających przyjaciół, nawet jeśli czasem przychodzi im zapłacić za to wysoką cenę. Paskudny jest świat tych, którzy porzucają kompanów, wystawiają do wiatru, wydają w ręce wymiaru sprawiedliwości. Ci pierwsi są dobrzy i szlachetni i kiedyś doczekają się nagrody za niezłomność. Ci drudzy zaś nie zasługują na szacunek. Na końcu nie ominie ich zasłużona kara, nieważne z czyjej ręki. Piękny jest taki świat, przyznaję, czarno-biały. Niestety nie ma on nic wspólnego z rzeczywistością. W każdym chyba człowieku drzemie potrzeba wyraźnego oddzielenia dobra od zła. Zapewniam, że takie myślenie nieobce jest także gangsterom. Jednak nie żyjemy w realiach hollywoodzkiego westernu. Nie ma ani dobrych, ani złych. Bywają natomiast dobre i złe sytuacje, dobre i złe wybory, które podejmujemy nierzadko w bardzo dramatycznych okolicznościach. Mówiąc krótko, prawdziwy świat jest szary. Po ukazaniu się książki Masa o kobietach polskiej mafii, na moją głowę posypały się gromy. Jakim prawem kapuś, który sprzedał kolegów, publikuje wspomnienia, oczernia niewinnych ludzi i pewnie jeszcze zarabia na tym górę pieniędzy? Na internetowych forach takich krytycznych głosów były tysiące. Epitety, jakimi mnie obdarzono, pochodziły z najgłębszych otchłani Szamba, ale jako że ja również znam te rejony i dobrze posługuję się gangsterską polszczyzną, nie zrobiły na mnie wrażenia. Powiedziałbym nawet, że ten typ narracji jest mi szczególnie bliski, więc nie ma sprawy. Problem w tym, że moi krytycy, oczywiście żaden nie ujawnił swojej prawdziwej tożsamości, bo może jednak masa wciąż może zrobić krzywdę. Bez jakiejkolwiek wiedzy o temacie rozdzielili mój dawny świat, świat polskiej mafii, na dwa bieguny, dobrych i złych. Dobrzy są ci, którzy dzięki moim zeznaniom poszli siedzieć za ciężkie przestępstwa. Zły jestem wyłącznie ja, bo zdradziłem. Nie mam pojęcia, czym byli pruszkowscy bandyci zasłużyli na tak dobrą opinię wśród internautów, którzy w znakomitej większości nie widzieli ich przecież na oczy. Nie wiem również, dlaczego mnie, który brał udział w rozbijaniu jednej z najgroźniejszych grup przestępczych w naszej części Europy, przyprawiono gębę człowieka podłego. Naprawdę, bardzo żałuję, że nie mogę moim krytykom zafundować małej podróży w czasie. Gdyby tak stanęli w mazowieckim lesie, oko w oko, z tymi dobrymi, mając w perspektywie kopanie własnego grobu i pozostanie w nim na zawsze, być może zmieniliby zdanie. Być może, gdyby w ich mieszkaniu eksplodowała bomba podłożona przez dobrych i szlachetnych, trochę inaczej spojrzeliby na swoich idoli. Albo gdyby pewnego dnia dostali wiadomość, że prawi i niezłomni uprowadzili dziecko. Czyje? Twoje, nieznany internauto, oceniający sytuacje, o których nie masz bladego pojęcia. Siedzisz sobie przed ekranem komputera, popijasz mleko i czerpiesz dziką satysfakcję z faktu, że przypierdoliłeś masie, bo nic ci za to nie grozi. Bardzo jesteś odważny, a jeszcze bardziej mądry, bo przecież wiesz, jaka była Polska lat 90. Posmakowałeś tamtego strachu, tamtej podłości i tamtej nienawiści. I dziś możesz bezkompromisowo oceniać ludzi uwikłanych w tamto bagno. Powiem ci coś. Do mnie strzelano wielokrotnie. Do mnie wysadzano samochód. Nieustannie grożono mojej rodzinie. Śmierć zaglądała mi w oczy tak często, że po prostu przyzwyczaiłem się do jej towarzystwa. Twoje inwektywy typu kapusta, paruwa, cwel co najwyżej śmieszą mnie, utwierdzając tylko w przekonaniu, że zrobiłem coś dobrego, jako świadek koronny, jako bohater książek o polskiej mafii. Bo nie ma dymu bez ognia, a mam wrażenie, że udało mi się wzniecić niezły pożar. Pokazałem prawdę, a ta nie musi się podobać wszystkim. Zwracam się zatem do moich krytyków. Rozsiądźcie się wygodnie w fotelach, poczytajcie o starych, oczywiście dobrych Polakach, a potem włączcie komputery i napiszcie, jak bardzo mną pogardzacie. Nie musicie się bać, że w tym czasie ktoś podłoży bombę pod wasz samochód, bo oto, aby nasz świat stał się bardziej bezpieczny niż jeszcze kilkanaście lat temu, zadbałem ja. Tym zaś, którzy podzielili się ze mną życzliwymi uwagami, dziękuję za wsparcie i polecam również niniejszą książkę. Mam nadzieję, że nie ostatnią z serii.
Od autora Artur Górski. Poprzedni tom, czyli Masa o kobietach polskiej mafii, zapowiadał się na bestseller jeszcze przed premierą. Po wydrukowaniu przez długi czas królował na niemal wszystkich listach hitów wydawniczych, zmuszając autorów do długotrwałego i męczącego tournée po rodzimych mediach, które tak naprawdę trwa po dziś dzień. Przyznam, że sukces mnie zaskoczył. Ostatecznie na rynku funkcjonuje ogromnie dużo pozycji poświęconych przestępczości zorganizowanej. Nie, wróć. Sukces nie zaskoczył mnie wcale. Jeszcze podczas pracy nad książką o kobietach polskiej mafii uświadomiłem sobie, że rewelacje masy to coś więcej niż świadectwo pewnych czasów. Że tak naprawdę mam w ręce dynamit, który eksploduje z wielkim hukiem. I tak właśnie się stało, przekładając się nie tyle na zainteresowanie książką jako taką, ile surrealistyczną rzeczywistością lat 90., której Masa był bohaterem i jednym z głównych rozgrywających. Okazało się, że o polskiej mafii można powiedzieć znacznie więcej od tego, co do tej chwili było obecne w gazetach i filmach. Dzięki wyznaniom Jarosława Sokołowskiego czytelnik mógł wkroczyć w sam środek grupy przestępczej, dowiedzieć się, jak funkcjonują struktury i jakimi rządzą się prawami. Takich rzeczy nie da się opisać, bazując wyłącznie na dokumentach procesowych i krążących po internecie rewelacjach. Trzeba spędzić naprawdę bardzo dużo czasu z ludźmi, którzy tkwili w tym bagnie po uszy. A na dodatek mają chęć, by podzielić się wspomnieniami. Przyznam, że nawet dla mnie, osoby, która o przestępczości zorganizowanej pisze od lat, rozmowa z nimi była jak szokująca wyprawa w nieznane. Sukces oczywiście miał nie tylko jasną stronę. Jeszcze przed ukazaniem się książki na forach internetowych zagotowało się odgłosów tych wszystkich, którzy byli przeciwni publikacji. Potępiły ją tysiące internautów, nie mając zielonego pojęcia o treści. Dostało się Masie, dostało się mnie. Dowiedziałem się, że jestem kryptogangsterem na usługach bandyty, który nie może przeboleć, że ominęła go zbójecka chwała. Dziennikarzyną, który z braku laku plącze się wśród swoich idoli, chla z nimi wódę i pisze książki gloryfikujące polską mafię. Początkowo oskarżenia te bolały bardzo. Nigdy wcześniej nie byłem obiektem tak zmasowanego ataku, ale z czasem stały się jak chleb powszedni, a nawet zaczęły mnie nudzić. Trzeba mieć wyjątkowo dużo złej woli, aby książkę Masa o kobietach polskiej mafii potraktować jak pochwałę grupy Pruszkowskiej, bo jest to moim zdaniem tak jaskrawe oskarżenie, jakiego jeszcze na polskim rynku wydawniczym nie było. Nawiasem mówiąc, nie tylko środowiska przestępczego, ale i stosunków panujących w Polsce w czasach transformacji ustrojowej, w kraju, któremu było bliżej do Republiki Bananowej niż do demokracji. Jeśli ktoś tego nie rozumie, nie będę go przekonywał, bo podejrzewam, że moje zapewnienia nie odniosłyby żadnego skutku. Zwłaszcza, że bezimienni krytycy... Internet wykreował nowy typ kozaka, bezkompromisowego, bezwzględnego i anonimowego, i tak są niedostępni. Ale jeśli ktoś, choćby krytycznie nastawiony, zechce podzielić się swoimi uwagami, jestem do dyspozycji. Dotyczy to również ewentualnych krytyków tomu Masa o pieniądzach polskiej mafii, bo jestem przekonany, że i ta książka wywoła emocje i dyskusje. Tym bardziej, że dotyczy bardzo gorącego tematu. Wielka kasa zawsze powoduje szybsze krążenie krwi. A trzeba przyznać, że pod względem bogactwa nasi gangsterzy niczym nie ustępowali przestępcom z innych wielkich organizacji mafijnych. No i znowu gloryfikacja. Najwyraźniej nie potrafię się opanować. Kiedy Masa opowiedział mi historię milionów dolarów, pochodzących z przekrętu na automatach do gier, przynoszonych mu co miesiąc w workach na kartofle, trudno mi było uwierzyć. Tymczasem miliony papieru rzeczywiście dosłownie przelewały się przez gangsterskie ręce. Dziś nawet trudno oszacować, jaki był rzeczywisty majątek pruszkowskich bosów. Jakiś czas temu odwiedził Polskę Lou Ferrante, znany gangster, a właściwie były gangster, z nowojorskiego klanu przestępczego Gambino, przyboczny legendarnego w latach 80. ojca chrzestnego Johna Gottiego. Ferrante spędził kilka lat w więzieniu, gdzie przeszedł metamorfozę, odkrywając w sobie literacki talent i postanowił realizować się wyłącznie w tej dziedzinie. Sukcesy pisarskie, jego książka Mob Rules, opisująca mafię jako rodzaj korporacji biznesowej, wskoczyła na amerykańskie listy bestsellerów, pozwoliły mu zaistnieć w telewizji. Został gospodarzem programu, w którym relacjonuje swoje spotkania z przestępcami na całym świecie, i tymi osadzonymi, i tymi, którzy rozliczyli się z wymiarem sprawiedliwości. Głównym punktem jego wizyty w naszym kraju było spotkanie z Masą. Opowieści o dochodach rodzimej mafii i metodach prowadzenia gangsterskiego biznesu Amerykanin słuchał z szeroko otwartymi oczami. Nie miał pojęcia, że mafiozi z Nadwisły tak twórczo potrafią doskonalić metody wynalezione w czasach tworzenia się mafijnych struktur w jego kraju. Z Lou spotkałem się wówczas i ja. Przeprowadziłem z nim wywiad dla magazynu Śledczy. Odsłaniał mi kulisy swego barwnego życia, raz po raz odwołując się do spotkania z Masą i zapewniając, że gangsterzy ze wschodu w niczym nie ustępują amerykańskim. To oczywiście nie znaczy, że mamy się czym szczycić. Wręcz przeciwnie. Istnienie grupy pruszkowskiej to wstydliwa karta w najnowszej historii Polski. Ale prawdą jest, że ówczesne fortuny przechodzące przez ręce naszych mafiozów trzeba liczyć nie w milionach, ale w dziesiątkach, a może i setkach milionów dolarów. Inna sprawa, że pieniądze się ich nie trzymały. Nieustające balety, coraz to bardziej luksusowe fury i wojaże po świecie kosztowały majątek, więc wciąż poszukiwali nowych źródeł zarobku. Przeskakiwali z branży na branżę z dużą łatwością, tym bardziej, że i politycy, i biznesmeni nierzadko wyciągali ku nim pomocną dłoń. Brakowało bardzo niewiele, by szefowie Pruszkowa umościli się na intratnych synekurach w najzupełniej legalnych interesach i przeobrazili w porządnych, szanowanych obywateli. Na szczęście stało się inaczej. Gdzie podziały się fortuny? Na to pytanie czytelnik nie znajdzie w książce odpowiedzi. Wiadomo jedno. Państwo nie przejęło wszystkich gangsterskich majątków, więc krążą one w przyrodzie i komuś służą. Ale poszukiwanie ich to raczej nie temat literacki, bardziej prokuratorski. Zapraszam zatem do podróży po świecie wielkich, choć brudnych pieniędzy. Gangsterskie słowo wstępne. Na spotkanie z Z namówił mnie Masa. To jest chłopak, który latał w mojej grupie. Pogrążyły go moje zeznania, więc ma powody, żeby mi nie kadzić. Może to kogoś zdziwi, ale do dziś utrzymujemy bliskie kontakty. Pojechałem. Z mieszka w okolicach Pruszkowa i na co dzień spotyka się z ludźmi, z którymi należał do grupy przestępczej. Także tych, którzy z biegiem lat stali się jego nieprzyjaciółmi. Odsiedział swoje, a teraz, jak zapewnia, żyje zgodnie z dekalogiem, choć był czas, gdy kilka przykazań naruszył. Nie dał się namówić na dłuższe wspomnienia.
To jest jeszcze zbyt świeże. Nie mam dystansu. Poza tym na cholerę mi to. Jeszcze się ktoś przyczepi. Powiem ci tylko, jak...
Zacząłem notować.
Powiem ci, jak to wyglądało naprawdę. To nie była żadna mafia, tylko pieprzony burdel. Faceci, którzy żygali kasą i nie wiedzieli, co z nią robić. Przeskakiwali z jednej dupy na drugą i zaliczali je tak, jakby świat zaraz miał się skończyć. Nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, jak oni używali życia. Podkręceni kokainą i nieustannie lejącą się wódą, wymyślali coraz to bardziej beznadziejne rozrywki, których nie byłby w stanie wyobrazić sobie żaden reżyser filmowy. Ja też tak żyłem. Ale każdy starał się zagarnąć jak najwięcej pod siebie, choćby nawet kosztem przyjaciela. Zresztą, bądźmy szczerzy, w grupie Pruszkowskiej nie było prawdziwych przyjaźni, jedynie doraźne sojusze, chwilowe interesy. Tak naprawdę każdy kopał pod każdym. Śmiać mi się chce, jak czytam te bajki o charakternych facetach, którzy brali na siebie winę kompanów i stawali ramię w ramię ze swoimi ludźmi, gdy zagrażało niebezpieczeństwo. Tam każdy był gotów przehandlować każdego. Historia grupy zna bardzo wiele takich przypadków. A najbardziej mnie rozczula to pieprzenie o wysyłaniu pieniędzy do więzień przez zarząd pruszkowski, o zapewnianiu bytu rodzinom osadzonych, o jakichś rzekomych funduszach na rzecz skazanych. O tej całej solidarności chłopaków z miasta. Kurwa! Jak ktoś szedł do puchy, to natychmiast tracił, co miał i nikomu nie przychodziło do głowy, żeby go wesprzeć. Jeśli ktoś odwiedzał żonę skazanego, to tylko po to, żeby ją bzyknąć. I tyle. Ja przesiedziałem w puszce coś około 2 lat. Żeby było jasne, trafiłem za kratki przez zeznania masy. Oczywiście nie ja jeden. Dobrowolnie poddałem się karze i odpękałem co swoje. A jednak nadal utrzymuję z Jarkiem dobre kontakty. Kolegujemy się. Co jakiś czas zdarza się nam wspólnie wypić flaszkę. Było minęło. Dlatego jego wrogowie mają mi za złe, że się z nim wafluję. Co jakiś czas słyszę, że ktoś mi w końcu zrobi krzywdę. Jemu oczywiście też. Czy ja się boję? A kogo niby miałbym się bać? Gdybym nie znał tych ludzi, to pewnie robiłbym w gacie. A przede wszystkim wyniósłbym się, gdzie pieprz rośnie. A ja sobie spokojnie mieszkam w Pruszkowie i gwiżdżę na to, co mówią. Ja wiem, że w mediach ci faceci wciąż uchodzą za skrajnie niebezpieczne bestie. Wiem też, ile złego zrobili ludziom, ale oni mi nie podskoczą. Wcale nie są tacy ostrzy, jak ich malują. Zresztą każda bestia, jak dostanie w ryja, to mięknie. A ja wciąż jestem w stanie się obronić. Jak przyjdą z żalami, to zapytam. A gdzie kurwa byliście, jak siedziałem w pierdlu? Gdzie pieniądze, które dla was zarabiałem? Dlaczego moja rodzina nie dostała od was nawet dobrego słowa? Bo o sianie to nawet nie ma co wspominać. Bawiliście się, używaliście życia i zapomnieliście, że cały ten wasz pieprzony bal zawdzięczaliście takim żołnierzom jak ja. Dlatego jakoś mi nie żal, że bal się skończył i trafiliście za kratki. Bądźmy szczerzy, kary nie były przesadnie dotkliwe. A dzisiaj koleguję się z kim chcę i nic wam do tego. I nawet jeśli mam o to czy tamto żal do masy, to jest to mój żal i umiem go wyrazić tam, gdzie trzeba. Spadać. Nie chcę was więcej widzieć.
Prolog. Marszandzi z bronią palną.
Panowie, to jest taka okazja, jaka się zdarza raz na całe życie. I to nie każdemu, rzecz jasna. Nie możecie jej przegapić. Mowa o wielkich pieniądzach, gigantycznych, niewyobrażalnych.
Dzień był upalny. Wentylator ustawiony w rogu gabinetu bezskutecznie stawiał opór masom gorącego powietrza, które nacierały przez otwarte okna w biurze Wojciecha P. na warszawskiej Saskiej Kępie. Masa i Kiełbacha siedzieli rozparci w fotelach i z niedowierzaniem przyglądali się dwóm antykwariuszom, którzy przybyli z zaskakującą ofertą. To, co tamci wykrzykiwali jeden przez drugiego, brzmiało jak bajka i to dla dość naiwnych dzieci. Jedynie gospodarz, czyli Wojciech P., krążący dostojnie po pokoju, wydawał się przekonany, że okazja naprawdę warta jest poważnego potraktowania.
— Panowie, podsumujmy —
poprosił tonem prezesa dużej firmy.
— Są jakieś obrazy do kupienia za relatywnie niską sumę.
— Nie jakieś obrazy, ale prawdziwe arcydzieła. Francuscy impresjoniści, malarze włoskiego baroku, niderlandzkie miniatury z XVII wieku, a nawet, uwaga, szkic Leonarda da Vinci. W sumie 380 dzieł sztuki, których nie powstydziłoby się nasze Muzeum Narodowe, gdyby oczywiście było je stać na te kolekcje. Louvre, Ermitaż, Prado, wszystkie by się o nią zabijały.
— To czemu się nie zabijają? — rezolutnie zapytał Massa.
— Bo nie dotarła do nich ta oferta. A jeśli panowie ją odrzucą, dysponenci kolekcji z pewnością zwrócą się do największych galerii i marszandów na całym świecie. Na panu w miejscu w ogóle byśmy się nie zastanawiali. To zaledwie 350 tysięcy dolarów. Dla większości naszych rodaków suma niewyobrażalna, ale dla panów po prostu pestka. Zapewniamy, że na odsprzedaży zarobią panowie kilka razy tyle, a może i kilkanaście.
Massa i Kiełbasa popatrzyli po sobie. Antykwariusze mieli rację. Ostatecznie 350 koła papieru to zysk z jednego tira, niepełny zresztą. W sumie ryzyko niewielkie, a szansa na finansowy sukces chyba całkiem spora. Antykwariusze z Chmielnej zadzwonili dzień wcześniej i umówili się z pruszkowskimi gangsterami w siedzibie firmy Wojciecha P. Nie chcieli przez telefon wyłuszczać całej sprawy, zapewnili jedynie, że oferta jest naprawdę ciekawa. Goście nie mieli z kolekcją nic wspólnego, informacja o niej dotarła do nich pocztą pantoflową. Otóż biskup krakowski wystawiał na sprzedaż zbiór obrazów należący niegdyś do rodu Potockich. Znajdowały się w nim prawdziwe perły. Claude Monet, Edouard Manet, Henri Matisse, Auguste Renoir, Henri de Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Marcello Bacciarelli, Rembrandt van Rijn, a nawet Leonardo da Vinci. Poza tym wiele dzieł malarstwa polskiego z kossakami na czele. Całość w cenie, można powiedzieć, promocyjnej. Hierarcha nie był właścicielem kolekcji, jedynie dysponentem. W czyim imieniu nie było wiadomo. Zresztą Massy, Kiełbasy i Wojciecha P. ten szczegół nie interesował. Skoro tak zacna persona rzuca coś na rynek, znaczy, że interes jest w porządku. Antykwariusze za swą usługę chcieli zaledwie drobnego wynagrodzenia. Ostatecznie działali dla dobra kraju. Chodziło im o to, aby bezcenne dzieła sztuki pozostały w polskich rękach. A jeśli nawet ręce te sprzedadzą kolekcję za granicę, to przynajmniej na rodzime konta bankowe trafi zysk. A jeśli będą to zagraniczne konta, nieważne. Pieniądz musi krążyć, inaczej zardzewieje. Intencja była prosta. Z jednego moneta zrobić wiele monet. Po wyjściu pośredników, którzy mieli czekać na odpowiedź, zapadła natychmiastowa decyzja. Wchodzimy w to, ale ostrożnie. Nie ryzykujemy własnych pieniędzy, tylko otworzymy coś w rodzaju spółdzielni. Szukamy nadzianych gości, którzy złożą się na te 350 tysięcy. Wkrótce antykwariusze skontaktowali się z hierarchą i poinformowali go, że pewna grupa warszawskich biznesmenów jest bardzo zainteresowana jego ofertą. W tym czasie Wojciech P., właściciel znakomicie prosperującej firmy deweloperskiej, po latach niesłusznie okrzyknięty bankierem polskiej mafii, zadzwonił do kilku swoich znajomych i zaproponował im wejście w interes, podając sumę do wyłożenia, która już na starcie przewyższała wartość kolekcji. Sześciu zdeklarowało się od razu. Dariusz D., jego brat Krzysztof, Dariusz W., który, o czym w dalszej części książki, odegrał sporą rolę przy nawiązywaniu kontaktów z kolumbijskimi kartelami kokainowymi, Stanisław M., potentat branży hotelarskiej na Pomorzu Zachodnim, Andrzej Z., chodziło o biznesmena, nie o gangstera o pseudonimie Słowik, oraz Stefan P. Na konto spółdzielni wpłynęło ponad 400 tysięcy dolarów.
Jarosław Sokołowski. Z miejsca przycięliśmy 40 koła papieru, choć jeszcze nawet nie powąchaliśmy tych obrazów. Ale już mieliśmy z czym jechać do szanownego arcybiskupa. Najpierw jednak udali się do niego antykwariusze, żeby ocenić, co tak naprawdę warta jest kolekcja. Wrócili roztrzęsieni, jakby ich ktoś podłączył do prądu. Drżącym głosem wymawiali nazwiska słynnych malarzy. Bądźmy szczerzy, większość usłyszałem po raz pierwszy. I zapewniali, że mowa o prawdziwym skarbie. Bałem się nawet, że zaraz obaj padną na serce z tego entuzjazmu. Ale było jasne, że faktycznie zapowiada się gruby deal. Nie chcieliśmy zwlekać ani chwili. Umówiliśmy się z arcybiskupem i ruszyliśmy do Krakowa. Rezydencja hierarchy znajdowała się na obrzeżach miasta.
Artur Górski. A kto wchodził w skład delegacji? No bo jednak do rozmów z arcybiskupem nie można wysłać byle kogo. On i on musi mieć w małym palcu.
Też tak uważałem, dlatego pojechaliśmy ja, Kiełbasa, Wojtek P. i gangster Esz. Ten ostatni busem, który był wykorzystywany na budowach. Przypominam, że Wojtek P. to deweloper. A my zapakowaliśmy się do Mercedesa S-klasy, jak przystało na poważnych biznesmenów. Antykwariusze też pojechali, ale osobnym samochodem. Biskup i jego świta powitali nas bardzo przyjaźnie i zaprosili do przestronnego pokoju z dużym stołem. Usiedliśmy.
Rozumiem, że do hierarchy zwracaliście się per wasza ekscelencjo.
Powiem tak. Próbowaliśmy różnych form grzecznościowych, ale arcybiskup mówi: dajcie spokój, chłopaki. My też jesteśmy grypsujący.
W to akurat nie wierzę.
Niech będzie, żartowałem. Ale uwierz mi, że szybko znaleźliśmy wspólny język. Dostojni duchowni nawijali taką kminą, że momentami traciłem poczucie, gdzie ja tak naprawdę jestem. W rezydencji arcybiskupa czy pod celą? Okazało się, że w krakowskiej kurii pracują naprawdę równi goście, gadający po ludzku, i robienie z nimi interesu to czysta przyjemność. Coś tam próbowali opowiadać o kolekcji, o jej korzeniach. Ale kto by tam słuchał takich głupot? Transakcja przebiegła sprawnie. Położyliśmy kasę na stół, a obrazy wylądowały w naszym busie.
Ile czasu trwało zabezpieczanie obrazów do transportu? Owijanie folią i pakowanie do tekturowych pudeł przecież trwa. A to było 380 sztuk.
Chyba żartujesz. Wrzuciliśmy wszystko luzem do busa i nawet nie przyszło nam do głowy, żeby jakoś te obrazy unieruchomić. Antykwariusze, widząc, jak je traktujemy, omal nie dostali zawału. W czasie jazdy walały się po podłodze, a jako że bus był wzięty z budowy, za chwilę na dziełach sztuki pojawiły się cement i piasek. No, ale przecież od czego woda, mydło i szmata? Wiedzieliśmy, że w Warszawie doprowadzimy je do porządku. Najważniejsze, żeby nikt ich nam po drodze nie zawinął. Ostatecznie trochę były warte. A skąd mieliśmy wiedzieć, czy ktoś nie dostał cynku o transporcie? Dlatego w drodze powrotnej busem jechał nie tylko Esz, ale także ja i Kiełbasa. I to pod bronią. Ja miałem w kieszeni beretę, podobnie jak Esz, a Wojtek P. skorpiona za pazuchą. Jaja zaczęły się już w trakcie jazdy. Kiełbacha, który siedział za kierownicą, zachowywał się jak prawdziwy świr. Zabawiał się w ostry slalom między samochodami, tylko po to, żeby obrazy trochę sobie pokrążyły po busie. Co usłyszał stukodramy uderzającej w karoserię, wykrzykiwał niby to przerażonym głosem: o matko przenajświętsza, przecież to Monet! O Boże! Coś się stanie z Renoirem! Pewnie już się stało, szlak by to trafił! Szczęśliwie dotarliśmy do stolicy, gdzie zanieśliśmy nasz skarb do biura Wojtka P. Zrzuciliśmy całość w jednym pokoju i urządziliśmy libację. Chlaliśmy na umór, delektując się wielkimi dziełami mistrzów pędzla. Oczywiście najwięcej zachwytów płynęło z ust antykwariuszy. Panowie dali ostro w palnik i zaczęli się przekrzykiwać. Nie wierzę, to niemożliwe, to niewiarygodne, to chyba jakaś bajka. W pewnym momencie jeden z nich, dobrze już ululany, nachylił się nad Renoirem, wylewając na niego całą zawartość swojej szklanki. Dobrze, że była to whisky z kolą, a nie na przykład syrop malinowy. Inna sprawa, że syropu malinowego P. w barku nie miał. Po imprezie poszliśmy w pizdu, nie zawracając sobie głowy organizowaniem jakiejś ochrony. Kto by tu się włamywał? Pomyśleliśmy i udaliśmy się każdy w swoją stronę. Dopiero po jakimś czasie zdeponowaliśmy kolekcję w pewnym magazynie na warszawskich Bielanach.
W życiu Masy zaczął się okres wyjątkowy. Z gangstera, napadającego na tiry i odzyskującego długi z bejsbolem w ręku, przeobraził się w marszanta. Wraz z kompanami zaczął przemierzać Europę w poszukiwaniu rynków zbytu dla obrazów. Aby choć trochę zorientować się w tematyce, którą się zajął, przewertował dziesiątki podręczników poświęconych historii sztuki. Pobieżna lektura utwierdziła Masę w przekonaniu, że dysponuje naprawdę cenną kolekcją. Już następnego dnia po przywozie obrazów do Warszawy udało się sprzedać obraz Juliusza Kossaka za 70 tysięcy dolarów. Skoro jeden, na dodatek krajowy, idzie za tak poważną sumę, to ile zarobimy sprzedając całość? Zadawał sobie pytanie Masa i zacierał ręce. Pieniądze trafiły do kieszeni Wojciecha P., który jednak nie podzielił się nimi ze wspomnianymi wcześniej członkami nieformalnej spółdzielni braćmi D., Dariuszem W., Stanisławem M., Andrzejem Z. i Stefanem P. Nie musiał. Oni mieli jedynie odzyskać swoje pieniądze, naturalnie z jakimś procentem. Z jakim? Tego nikt przecież nie określał. Mimo początkowego sukcesu, jakim była sprzedaż Kossaka, z ręki do ręki, pruszkowscy szybko uświadomili sobie, że Polska to nie Eldorado dla marszandów. Znalezienie nadzianego kupca wcale nie było takie łatwe, a ilość formalności niezbędnych przy handlu dziełami sztuki nieskończona. Oczywiście zakładając proceder legalny. Obraz należało bowiem skatalogować, zapewnić mu historię, ustalić jego pochodzenie, legalność, zawieść na kilka wystaw i dopiero po spełnieniu tych wymogów wystawić na sprzedaż. Na Zachodzie, gdzie krążyło o wiele więcej dzieł sztuki niż nad Wisłą, wszystko wydawało się łatwiejsze. Dlatego Masa i Kiełbasa pojechali na aukcję do Hamburga. Wzięli na próbę dwa płótna francuskich impresjonistów i bez większego problemu sprzedali je. Pierwsza za 140 tysięcy marek, drugie za 90 tysięcy. Na drugi ogień poszły miniatury niderlandzkie, malowane na miedzianej blasze. Nie były to wprawdzie dzieła Jana Bruegla, który często tworzył na metalowych powierzchniach, ale prace jego naśladowców, także niezwykle cenne. Prawdziwy rarytas dla kolekcjonerów. Dzieła przejechały niezauważone przez celników na tylnym siedzeniu Mercedesa Masy. Esz, jeden z członków spółdzielni, który dołączył nieco później, zaproponował, aby sprzedać je w Düsseldorfie, gdzie mieszkał i miał dobre rozeznanie w świecie handlarzy sztuką. Jednak tamtejszym amatorom niderlandzkich miniatur nie pasowała cena. Pruszkowscy gangsterzy zaśpiewali odrobinę za dużo. Ale żadna promocja nie wchodziła w grę. Sprzedający ruszyli więc na południe Niemiec, do Monachium, miasta zamożnych i rozkapryszonych Bawarczyków. I rzeczywiście, w kolebce BMW znaleźli się ludzie gotowi zapłacić żądaną sumę, tyle że nie od razu, tylko po tygodniu. A Masa i Kiełbasa nie mogli czekać. To znaczy mogli, ale im się nie chciało. Albo kupujecie od razu, albo do widzenia. Zakończyli monachijską przygodę. Ale w międzyczasie wpadli na dobry pomysł. Skoro te blaszki powstały w Niderlandach, to może chciałyby wrócić do domu. I faktycznie, w Rotterdamie znalazły nabywców na pniu. Pierwsza miniatura poszła za 30 tysięcy marek niemieckich, a druga za 45 tysięcy. Wycieczka okazała się bardzo udana.
Zostało wam jeszcze ponad 370 obrazów. Jak szybko udało się je wam zmonetyzować?
Rzecz w tym, że wkrótce zaczęły się problemy. Owszem, puściliśmy na Zachodzie jeszcze kilka dzieł. Przy czym ja i Kiełbacha pozwoliliśmy i innym trochę się przewietrzyć. Sami już nie jeździliśmy na Zachód, ale nadal działaliśmy na rynku krajowym. Naszą uwagę przykuł pewien obraz, nieistotne spod czyjego pędzla wyszedł. Robił duże wrażenie, ale był zniszczony. Zwróciliśmy się więc do kustosza Warszawskiego Muzeum Narodowego, aby oddał go do renowacji. Było to dzieło charakterystyczne, pomalowane z obu stron. Twórca uwieczniał pewien obiekt, ale mówiąc nieładnie, pierdolnęła mu się koncepcja i postanowił namalować coś zupełnie innego na odwrocie. To była słuszna decyzja, bo ta druga strona okazała się arcydziełem. Kiedy kustosz wziął obraz w swoje ręce, zbladł i zapytał. Czy wiecie, co wy macie? Pokiwaliśmy głowami, choć prawdę powiedziawszy, nie mieliśmy pojęcia, że ten obraz czymś się różni od pozostałych. Sztuka jest sztuka, jak powiedział bohater jednego z filmów. Kustosz, jak już odzyskał zdolność chłodnej kalkulacji, mówi. Przecież wy, kurwa, nie macie prawa tego mieć. To musi trafić do muzeum. Ale my przekonaliśmy go, że nikt nie dowie się o niczym, a on z pewnością nie pożałuje, jeśli nam pomoże. Koniec końców wziął dzieło i obiecał załatwić konserwatora.
Podejrzewam, że kłopoty, o których przed chwilą wspomniałeś, wiązały się z tym właśnie obrazem.
Dokładnie. Ustalonego dnia przyjechaliśmy po niego, a kustosz mówi nam, że to tylko falsyfikat i nie ma co konserwować. Oddał nam obraz i na tym koniec. Ale od tego czasu cała Polska huczała, że Pruszków handluje falsyfikatami. Rozumiesz? Nagle nasz wielki deal posypał się jak domek z kart. Próbowaliśmy sprzedawać te obrazy w każdy możliwy sposób, ale zmowa antykwariuszy okazała się murem nie do przeskoczenia. Wciskali ludziom kit, że to wszystko hałwa.
A to naprawdę były falsyfikaty?
No coś ty. Przecież w Hamburgu czy w Rotterdamie nikt nie zakwestionował ich oryginalności. A nikt mi nie powie, że jedyne oryginały, jakie mieliśmy, to te sprzedane na Zachodzie. Kiedy wybuchła afera, odkup obrazów zaproponowała nam Barbara Piasecka-Johnson, ta amerykańska miliarderka, która w tamtym czasie próbowała robić różne interesy z Polską. Rzecz w tym, że chciała kupić całość po cenie falsyfikatów.
Przypominam ci, że pani Piasecka-Johnson to nie tylko bizneswoman, ale także historyk sztuki. Pewnie potrafiła ocenić rzeczywistą wartość tych dzieł.
Oczywiście, że umiała. Jestem pewien, że nie miała wątpliwości, iż są oryginalne. Chciała jedynie za psi pazur kupić sobie kolekcję wartą miliony. Owszem, dawała dużo jak na fałszywki, ale dla nas to był żaden interes.
A jak się skończyła twoja przygoda z marszandowaniem?
Postanowiliśmy wysłać cały majdan za ocean. Do Stanów Zjednoczonych.
Jak to do Stanów Zjednoczonych? Tak po prostu załadować do samolotów i wysłać? A celnicy, policja, służby?
To były zupełnie inne czasy. Ten, kto nie przeżył lat 90., będzie miał problemy ze zrozumieniem, jak to wówczas działało. Nie tylko u nas, ale także u Amerykanów. Nawet tuż przed 11 września 2001 roku wszystko było prostsze. Nadaliśmy te obrazy jako zwykłe paczki. Nikt w ogóle się nimi nie interesował. W Stanach przejął je Derek D., członek grupy zrzucającej się na te 350 tysięcy dolarów.
I co z nimi zrobił?
Nie bardzo się tym interesowałem, ale wiem jedno. Niedługo później przeniósł się do Lake Forest, luksusowej dzielnicy Chicago. Takiej, przy której może się schować nawet Beverly Hills. Same pałace i rezydencje. Ja natomiast zerwałem z handlowaniem dziełami sztuki ostatecznie.
Powiedz mi szczerze, podobały ci się te obrazy? Nie kusiło cię, żeby coś z tej kolekcji zachować dla siebie?
Wiesz, kiedy zorientowaliśmy się, że zabawa w marszandów dobiega końca, Wojtek P. powiedział mi: Jarek, weź sobie kilka obrazów. Budujesz willę, to będziesz miał gdzie powiesić. A ja mu na to: te monety to ponure jakieś takie, a inne bohomazy wystraszą mi gości. Jakby było coś wesołego, kolorowego, to czemu nie? Ale akurat takich nie mamy.
Baciarelli też ci nie pasował?
Daj spokój. Takie starocie miałbym wieszać w salonie.
Ja bym powiesił.
To może i dobrze, że cię wtedy z nami nie było.
Rozdział pierwszy. Pruszków, miasto pod Hamburgiem.
połowie lat 80. władze PRL uznały, że nadszedł czas, żeby nieco poluzować rygor, w jakim żyli Polacy od stanu wojennego. Oczywiście w granicach rozsądku, tak aby nie zwariowali od nadmiaru szczęścia. Niby twarzą tej nieco bardziej liberalnej polityki był generał Jaruzelski, ale wszyscy i tak wiedzieli, że bez zgody, a raczej polecenia nowego włodarza Kremla Michaiła Gorbaczowa do żadnych zmian by nie doszło. Gorbi domagał się od władz wszystkich państw bloku wschodniego, aby trzymając społeczeństwo pod butem, nieco lżej wciskały je w ziemię. Jak? Na przykład umożliwiając ludziom wyjazdy zagraniczne. Naturalnie w granicach rozsądku, po dokładnym sprawdzeniu, jaki miałby być cel takiej podróży i z zastrzeżeniem, że dysponentem paszportu pozostaje państwo. Czyli w polskich realiach przed wyjazdem należało się pofatygować po ów cenny dokument do ekspozytury Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych, po powrocie zaś natychmiast go oddać. Dla wszystkich było jasne, że nie każdemu paszport zostanie wydany. Jeśli pojawią się jakieś zastrzeżenia, władza nawet nie będzie musiała się z nich tłumaczyć. Nie zmienia to faktu, że w połowie lat 80. rodacy ruszyli na zachód, nierzadko z biletem w jedną stronę. Najpopularniejsze były dwa kierunki – Berlin Zachodni oraz Wiedeń, gdzie docierali ludzie często zdecydowani na dożywotnią, a przynajmniej wieloletnią, emigrację w Europie Zachodniej albo za oceanem. Najpierw trafiali do obozów przejściowych, gdzie czekali na określenie miejsca docelowego, a następnie wsiadali do samolotu lecącego w nieznane. Imigrantów uważano, czasami nieco na wyrost, za męczenników, którym udało się zbiec z komunistycznej katorgi, więc udzielano im daleko idącej pomocy, czy to przy znalezieniu mieszkania, czy finansowej. Rzeczywiście wyjechało wówczas z kraju wielu, zarówno opozycjonistów, jak i obrotnych, acz bezideowych obywateli, zainteresowanych szybkim wzbogaceniem się. Wśród tej drugiej kategorii nie mogło zabraknąć zwykłych przestępców, którzy wierzyli, że dopiero na Zachodzie rozwiną skrzydła. Również i oni traktowani byli na niemieckich czy austriackich dworcach kolejowych jak emisariusze zdelegalizowanej Solidarności. Witano ich palcami rozłożonymi w V i otaczano wielką życzliwością. Wyjazdy przyszłych mafiozów na zachód w latach 80., głównie do RFN, obrosły legendą. Po dziś dzień pojawiają się teorie, nierzadko uzasadnione, jakoby emigrowali za przyzwoleniem, a czasem nawet na polecenie oficerów bezpieki, tworzących za Odrą sieć tajnych współpracowników. I to dwojakiego rodzaju, do działalności wywiadowczej oraz do rozkręcania lewych interesów. W tamtym czasie również Masa, pracujący jako bramkarz w pruszkowskiej restauracji Pod Sosnami, zastanawiał się nad wyjazdem do Rajchu. W kraju coraz dotkliwiej deptała mu po piętach milicja, a możliwość znalezienia naprawdę dobrze płatnej pracy wydawała się mrzonką. A legenda głosiła, że jak już trafisz do Niemiec, to kasa sama pcha się do kieszeni. Co zresztą było do pewnego stopnia prawdą. To właśnie na niemieckiej ziemi narodziło się wiele fortun, w większości o nie bardzo legalnych korzeniach. Massa pozamykał zatem interesy w kraju, do zamykania nie było wiele, i wsiadł w pociąg do Hamburga. Tam z miejsca skierował się do okazałego budynku noszącego nazwę Biberhaus, znajdującego się obok dworca kolejowego, po zaświadczenie, że imigrant wystąpił o azyl polityczny. Kwit wydawany niemal od ręki nie tylko legalizował pobyt w Niemczech, ale uprawniał także do przyzwoitej zapomogi finansowej i dachu nad głową. I wcale nie chodziło o przytułek, ale mieszkanie w dobrym standardzie.
Byłem w szoku. Przyjeżdżam i od razu dostaję wszystko, co mi jest potrzebne do życia. Kasa, chata, obietnice dalszej pomocy. Żyć, nie umierać.
To, że Zachód hołubił imigrantów z Polski, miało podłoże polityczne. Wspierano tych, którzy porzucali komunizm, opozycjonistów albo osoby niechętne reżimowi Jaruzelskiego. Czy musiałeś złożyć jakąś deklarację o charakterze politycznym? Mówiąc krótko, czy traktowano cię jak członka Solidarności?
Tego już nie pamiętam, ale przecież mając w perspektywie wyrwanie się z PRL-owskiego gówna, każdy by ją złożył. Zresztą ja nigdy nie kochałem komunizmu. Powiedziałbym wręcz, że byłem prześladowany. Ostatecznie milicja co chwila ciągała mnie na dołek za brak pieczątki w dowodzie osobistym potwierdzającej zatrudnienie. Faktycznie. Do Reichu trafiali i opozycjoniści, ale w przewadze byli kombinatorzy, którzy chcieli się tam urządzić.
Rozumiem, że nie szukałeś kontaktu z Radiem Wolna Europa.
Wolna Europa była w Monachium, 800 kilometrów od Hamburga. A nawet gdybym kopnął się do stolicy Bawarii, to o czym niby miałbym mówić na falach tego radia? Zająłem się tym, w czym czułem się dobry.
Kradzieżami?
Naturalnie. Od razu zwąchałem się z naszą diasporą przestępczą na miejscu i zaczęliśmy wspólne działania. W Hamburgu było wówczas kilka miejscówek, w których spotykało się środowisko przestępcze. Sankt Pauli, Mümmelmannsberg, w dużej części zamieszkany przez Polaków, i inne. Tam nawiązywały się znajomości. Gwiazdą tego środowiska był były polski pięściarz, P. To on zaprowadził nas do René Wellera, słynnego niemieckiego boksera, który po zakończeniu kariery założył knajpę. Organizował w niej, nawiasem mówiąc, walki zawodowe. Szalenie popularne w RFN. Zresztą P. występował na jego galach.
Widziałem kiedyś zdjęcie Wellera na basenie. On leży na materacu w otoczeniu skąpo odzianych piękności.
Wellera zawsze otaczały laski z najwyższej półki. Nie ma się co dziwić. Przystojny, sławny, nadziany. Kobiety takich lubią. Nawet jeśli deklarują coś wręcz przeciwnego. W jego świetle lubili też się grzać goście z szemranych środowisk. Dlatego Weller doskonale wiedział, kto i czym się zajmuje. To także dzięki niemu wkręciliśmy się do półświatka. U niego poznaliśmy górala.
Ksywka gangstera?
Powiedzmy, że świetnego złodzieja samochodów. Zupełnie innego niż większość chłopaków z branży. Zawsze nienagannie ubrany, oczywiście w ciuchy z najwyższej półki, z okularami od Cartiera na nosie. Poruszał się najnowszym modelem Porsche, więc ci, którzy go nie znali, brali go za wytwornego biznesmena. Oczywiście, oprócz fur, zawijał też wszystko, co mu wpadło w ręce. Rzecz w tym, że sprzedawcy, a zwłaszcza sprzedawczynie, sami mu w tym pomagali. Zdarzało się, że podjeżdżał tym swoim porszakiem pod sklep, wybierał co cenniejsze produkty. Panie z Zalady prześcigały się w uprzejmościach wobec takiego klienta. Pakowały mu pudła do bagażnika, a on odjeżdżał w siną dal bez płacenia. Podejrzewam, że nie jedna z tych sprzedawczyń machała mu chusteczką na pożegnanie. Taki to był gość z klasą.
Dotarłeś do Nikodema S. Nikosia? Podobno w latach 80. był liczącą się figurą w kryminalnym półświatku RFN.
To jest jeden z tych mitów, które krążą po polskich mediach jak bakterie i żaden antybiotyk nie jest w stanie ich wykurzyć. Owszem, Nikoś kręcił swoje lody w Niemczech. Wielu chłopaków go znało, ale on nie był żadnym bosem. Był jednym z wielu drobnych złodziejaszków, którzy latali na każdą robotę, jaka się trafiała. Dopiero po powrocie do Gdańska, na przełomie lat 80. i 90. stał się naprawdę kimś. W Hamburgu terminował, zdobywał szlify przemytnika samochodów i poszerzał bazę znajomości. To mu się po latach przydało.
W Instytucie Pamięci Narodowej znajdują się kwity świadczące o tym, że Nikoś był wówczas na uchu bezpieki i to właśnie funkcjonariusze pomagali mu w przemycie kradzionych aut do Polski. Zresztą Niemcy wsadzili go do więzienia, które opuścił w bardzo filmowych okolicznościach. Podczas widzenia podstawił swego brata, a sam uciekł z Reichu. Jeśli to oczywiście prawda. W książce Sylwestra Latkowskiego Polska Mafia znalazłem interesujące fragmenty notatek służbowych Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych, z których wynika, że bezpieka była bardzo zainteresowana Nikosiem i to już we wczesnych latach 80. Wiadomo z nich na przykład, jak Nikodem S. dostał paszport. Oto cytat z notatki kapitana Protasiewicza. S. poprzez majora Kazimierza D. z GKS Wybrzeże załatwił sobie paszport i wyjechał do RFN jako działacz sportowy. Za załatwienie tego paszportu major D. miał otrzymać kolorowy telewizor i pewną sumę pieniędzy. Poza tym S. sprowadził jego szwagrowi samochód marki Volkswagen Passat. Notatki bezpieki rzucają również światło na rozwój przemytniczej kariery Nikosia. Oto donos, jaki w lipcu 1985 roku złożyło tzw. osobowe źródło informacji, OZI, o pseudonimie Leszek. W ubiegłym roku sprowadzono do kraju z zachodu 6 skradzionych we Francji samochodów Audi Turbo Diesel, pisownia zgodna z oryginałem. Przywiózł je Łapa, pseudonim Szczęka, z Nikosiem, właściciel lokalu Karawela i działacz Lechi, dla K, były sportowiec, i K, były dziesięcioboista, obecnie dyrektora klubu sportowego Lechia. Za granicą samochody te zorganizował międzynarodowy gangster mieszkający w Szwecji o imieniu Ryszard, który jest bratem żony Nikosia. Obecnie Rysiek siedzi w więzieniu w Szwecji. Nikoś siedział 3 miesiące w ubiegłym roku w więzieniu w RFN za aferę samochodową i właśnie wspomniany Rysiek miał go wyratować z opresji. Tyle o Nikosiu. Na razie. A czym ty się zajmowałeś w Niemczech?
Na pewno nie donosiłem bezpieczniakom. Jeszcze przez chwilę pociągnijmy wątek tej niby współpracy gangsterów z bezpieką czy milicją. Wciąż czytam, że w zamian za paszporty i święty spokój po powrocie z Saksów byliśmy na uchu mundurowych. Co potem miało skutkować sztamą już po 1989 roku. To oczywiste, że w kraju, po pobycie dłuższym niż deklarowane, wzywały nas służby, przede wszystkim kontrwywiad. Pytano nas, co robiliśmy w Niemczech, z kim się kontaktowaliśmy, czy byliśmy przesłuchiwani przez tamtejszych. A my często opowiadaliśmy jakieś banialuki, przez które nikt, rzecz jasna, nie cierpiał. Co więcej, musieliśmy coś tam podpisać, z czego wynikało, że od teraz będziemy lojalnymi obywatelami socjalistycznej ojczyzny. Ale to przecież nie oznaczało bycia rzeczywistymi konfidentami. Powiem ci, jakby ktoś w Pruszkowie zorientował się, że donoszę na kolegów, byłbym skończony. Jasne, że kręcili się przy nas bezpieczniacy i chcieli to i owo ugrać, ale twierdzenie, że byliśmy tajnymi współpracownikami, ma się nijak do prawdy. Zapewniam, że Nikoś też na nikogo nie kapował. Bo niby i po co?
Często pojawia się argument, że ludzie bezpieki wam pomagali, choćby przy organizowaniu szlaków przemytu kradzionych samochodów.
A niby po co? Przecież samochody wjeżdżające do kraju były legalne i bezpieczniacy nie byli nam do niczego potrzebni. Oni naprawdę nie dysponowali takimi możliwościami, o jakie się ich podejrzewa.
Wobec tego wróćmy do pytania, czym się zajmowałeś w Hamburgu?
Jak to czym? Mydłem i powidłem. Jak większość naszych chłopaków zawijałem fury, skórzaną odzież, elektronikę, a nawet spożywkę. Nie mówiąc już o alkoholu, który zawijaliśmy na potęgę. Cały nasz urobek schodził na pniu. Zainteresowanie naszymi usługami było ogromne. Zarówno wśród emigrantów, nie tylko zresztą polskich, jak i autentycznych Niemców, którzy woleli kupić taniej rzecz jeszcze ciepłą niż drożej w legalnym sklepie.
To, że grabiliście sklepy i nie tylko sklepy w Polsce, łatwo zrozumieć. Za socjalizmu wszystko było wspólne, czyli niczyje, więc lżej było przytulić to i owo. Ale w Niemczech? Tam chyba kradzież stanowiła poważne wyzwanie.
Gdybym chciał wyprowadzić Mercedesa z salonu, pewnie miałbym problemy, choć i to dałoby się zrobić. Ale sklepy naprawdę nie były jakoś szczególnie chronione. Dziś, w dobie pikających elektronicznych bramek i kamer przemysłowych, kradzieże są ryzykowne. Ale wtedy wjeżdżało się jak w masło. Mieliśmy kilka patentów, wobec których ochroniarze i policja byli absolutnie bezradni. Na przykład metoda na motocyklistę. Wchodzisz do sklepu w kurtce i z kaskiem w ręku. Po co kask? Żeby zasłaniał kurtkę, bo pod nią znajdują się kradzione towary. Dla picu przy kasie kupowało się jakieś fajki czy gumę do rzucia, a w rzeczywistości wynosiło się o wiele, wiele więcej. Popularny był też patent na płaszcz. Miałem taki szynel, jakby go postawić na podłodze, nie przewróciłby się. Wchodziłem z nim do sklepu, pakowałem do wewnętrznych kieszeni po kilka flaszek wódki i wychodziłem. Z kolei elektronikę kradło się na woźnicę. Wkładało się do wózka sklepowego pudełka z, powiedzmy, magnetofonami i przekazywało chłopakom, którzy stali przy drzwiach, a oni natychmiast znikali. Niemcy w ogóle nie mieli pojęcia, co jest grane. Oni byli jak dzieci we mgle, spasione na zachodnim dobrobycie.
Sami sprzedawaliście urobek?
Mieliśmy swoich paserów, a oni bez problemu znajdowali nabywców. Jednym był niejaki Lothar S., bardzo elegancki facet, a przy okazji niebywały farmazoniarz, gość, który bez mrugnięcia okiem potrafił wcisnąć każdy kit. To były lata 80., a on opowiadał wszystkim wokół, no, może nie nam, że jest przewidziany na członka załogi, która w 1995 roku poleci w kosmos. Na jego bajer leciały głównie piękne laski, dlatego Lothar krążył po mieście w asyście wystrzałowych modelek.
Dzielił się z wami swoim statkiem?
Nie, do tych pań nawet się nie zbliżaliśmy. Ale to nie znaczy, że żyliśmy w ascezie. Myśmy mieli branie wśród dziewczyn, które mieszkały obok nas. Wiesz, takie lokalne piękności przesiadujące w pubach. My, młodzi, ekstra ubrani, byliśmy dla nich jak John Travolta, która młoda dupa nie chciałaby się bzyknąć z bohaterem gorączki sobotniej nocy. Dlatego często fundowaliśmy im ten film w wersji pruszkowskiej.
Nigdy nie mieliście kłopotów z niemiecką policją?
Nikt się jej nie bał. Jak kogoś zawinęli, to pouczyli i wypuszczali na wolność. A jak już ktoś bardzo dał im się we znaki, to trafiał przed sąd. Ale wyrok zawsze był w zawiasach. Raz zdarzyła mi się sytuacja, która zapowiadała się dość poważnie, ale skończyła się jak zawsze, czyli happy endem. Otóż na Mümmelmannsbergu, popularnie zwanym Mümmlem, była modna restauracja. Lubiliśmy tam zaglądać i przy piwku dzielić się spostrzeżeniami natury ogólnej. Po zakończonej alkoholowej sesji poszliśmy, ja, Hemla, Krojf, Małpa, do domu. Już mieliśmy iść w kimę, gdy do drzwi zapukał Johan. To oczywiście też ksywa, po tylu latach wielu nazwisk po prostu nie pamiętam, tym bardziej, że wtedy używaliśmy głównie pseudonimów. Johan był znany z tego, że zawsze nosił przy sobie pokaźną luśnię. Tym razem też, i to wcale nie na gaz. Wychylił się przez okno i zobaczył kilku Turków. A my z nimi mieliśmy kosę i staraliśmy się nie wchodzić sobie w drogę. Ale Johan po kilku głębszych sięgnął po broń i wyjebał w stronę jednego Turka. Trafił w nogę. Dobrze, że nie celował w głowę, bo wtedy skończyłby z ciężkim wyrokiem. Zaczęła się zadyma. Turcy przylecieli do nas w sile kilkuset chłopa. Nasi też się szybko zorientowali, że będzie rozruba i stawili się na miejscu. Ale nas było najwyżej 50. Zaczęliśmy się ganiać po osiedlu, a przerażeni strzałami Niemcy zamykali okna jak na rasowym westernie. Po jakimś czasie na niebie pojawiły się helikoptery antyterrorystów. Maszyny, jedna po drugiej, siadały pomiędzy blokami osiedla. Policjanci pozawijali sporo osób, w tym również mnie, ale wkrótce zostałem wypuszczony do domu. Ostatecznie byłem jedynie uczestnikiem awantury, choć muszę przyznać, trochę szczęściu dopomogłem. Otóż połknąłem aluminiowy łańcuch, na którym nosiłem klucze. Lekarz w szpitalu zbadał mnie, powiedział, że nic mi nie będzie. Ale facet ze skłonnościami do samookaleczania się nie jest mile widzianym gościem w areszcie. Byli wtedy zawodnicy znacznie lepsi ode mnie. Małpa, uważaj, zarzucił sobie do gardła cały pałąk od wiadra. Połknął go w całości. Z trudem mu go wyjęto. Z kolei Krojf wybrał inny patent. Pociął się, jak przystało na pruszkowskiego recydywistę. Niemcy opatrzyli go i zabrali mu żyletkę. Ale on, gdy znalazł się w celi, znowu się pochlastał. Wtedy, po opatrzeniu ran, policjanci rozebrali Krojfa i wrzucili go na dołek nagiego jak święty turecki. Ale co to dla chłopaka z miasta? Odgryzł kawałek ramy koi, była drewniana, i tym prowizorycznym narzędziem znów się pociął. Dla chcącego nic trudnego. A Niemcy panicznie się bali samookaleczeń. Krojf nie zrobił wielkiej kariery jako gangster, bo po powrocie do Polski zginął w wypadku samochodowym. Z kolei Małpa został wielką gwiazdą polskiej mafii, jak już wszystkich pozawijano, a o nim jakoś policja zapomniała. Przez jakiś czas rozpowiadał po kasynach, jaki to był z niego koleś, ale mało kto mu wierzył.
Opłaciła ci się ta niemiecka eskapada?
Naturalnie. Zdarzały się dni, że wyciągałem do 500 marek. Miesięcznie zarabiałem po kilka tysięcy, co może w Niemczech łba nie urywało. Ale w Polsce taka kapusta to było złote runo. Przecież ówczesna pensja w przeliczeniu na zielone nie przekraczała kilkudziesięciu dolarów.